Piątkowe komentarze w Radiu Gdańsk, 9 minut po 9, a w studiu można by powiedzieć stały zestaw komentatorski. Maciej Wośko, Gazeta Bankowa.
Dzień dobry Państwu.
Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Kłaniam się słuchaczom.
Jacek Rybicki, publicysta i związkowiec.
Dzień dobry.
No i co panowie, jak panowie znoszą ten upał? Pan Jacek, widzę, nawet się troszkę opalił.
Tak, tak. Ale a propos upałów, to od kilku, nawet dłuższego czasu słucham pogody w Radiu Gdańsk.
I co?
I dziwię się, że biegunem zimna jest ustka.
Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, o wodę, to podobno Władysławowo.
26 stopni wszędzie, czy 28, w ogóle 14.
To jakaś jest czarna propaganda prawdopodobnie. Ale z tą pogodą jest coś nie tak, słuchajcie. No, pamiętam w zeszłym roku, jak śnieg był w maju. A teraz nawet tutaj przed wejściem do studia mówiliście, że rybiemy czereśnie. Świat zwariował kompletnie.
Pogoda jest jaka jest. Trzeba się cieszyć z tego pięknego maja, który mamy już za sobą. Liczyć na to, że przed nami jeszcze czerwiec, lipiec i sierpień. Choć no, w rozmowach już słyszę ze znajomymi, którzy mówią, no tak, skoro maj był taki ładny, to na pewno sierpień będzie słaby. I
a my bierzemy urlop, tak?
Trzeba urlopy poprzekładać tak, żeby zdążyć jeszcze złapać trochę słońca. No pojawiały się już też swego czasu takie projekty, żeby przesunąć wakacje szkolne o jeden miesiąc właśnie, żeby zrobić czerwiec, lipiec. W związku z tym właśnie, że sierpień już nam się robi bardziej w ostatnich latach jesienny niż letni.
Jako mama dziewięciolatki, żeby nikt nie wpadł na to, żeby w ogóle cały czerwiec był wolny, wiesz, czerwiec, lipiec, sierpień.
Natomiast, no cóż, pogoda nam się zmienia. Jak patrzymy wstecz, to zawsze te momenty, czyli właśnie zima i to, jak wspominamy te nasze zimy z naszego dzieciństwa, nie wiem, z lat 80., kiedy zima zaczynała się 11 listopada, albo 1 listopada pierwszym śniegiem i kończyła się tak naprawdę 1 maja. A dzisiaj, no dzisiaj mamy lato z kolei trochę wcześniej.
Ale trochę sucho.
Trochę sucho, trzeba podlewać ogródki i uprawy, no, ale i cieszyć się z tego, że turyści mają, mamy weekend, mamy Dzień Dziecka.
O tak, dobra pogoda i ładna pogoda to jest raj dla motocyklistów, prawda? Janie Błaszkowski, motocyklisto.
Już pani tak. Nie mówi motorze, tylko motocykl, tak?
Nie, no bo to dokładnie,
praca u podstaw, motocyklista. Praca u podstaw. Zwycięża. Coraz więcej ludzi mówi nie motor, tylko motocykl. Myślę, że to jest rajd dla motocyklistów, choć oczywiście wypadków jest też więcej. Gdy przeglądam serwisy informacyjne, zarówno te pomorskie, jak i ogólnopolskie, to widać, że motocykliści są zarówno uczestnikami, ofiarami, jak też czasami sprawcami wypadków. Więc z tego miejsca taka prośba i apel do wszystkich na jednośladach. Korzystajmy z tych dni, napawajmy się, nie ma nic przyjemniejszego niż zapach traw, który czuć, kiedy jedzie się przez polską prowincję, a co zawarowane jest tylko dla motocyklistów, bo w tak zwanej puszce, czyli w samochodzie, tego nie odczujemy. Napawajmy się tą piękną, późną, letnią wiosną, ale mimo wszystko noga z gazu.
No tak,
w samochodzie można okno otworzyć. Że
nawet dwa można otworzyć. No dobrze, oczekujemy oczywiście, że pogoda będzie nadal dobrze, bo tak jak Macie powiedział, jest dzisiaj Dzień Dziecka, a przed nami weekend, o wczoraj wolny, znowu weekend. Ale za nami święto uroczystości Bożego Ciała, tak to w skrócie nazwijmy, bo tak też wszyscy o tym mówimy. To jest zawsze taki czas, kiedy szczególnie biskupi mówią coś do nas, mówią do nas, do katolików, do Polaków. Ja tutaj zauważyłam takie trzy wypowiedzi. Sławoj Leszek Głódź mówił wczoraj o tym, że ojczyzna cierpi na niedosyt dobra, szczególnie oczywiście w życiu publicznym, społecznym i obywatelskim. Mówił, że mamy jakieś takie swoiste znerwicowanie, hałas, targowisko, zwady, zarzutów i wzajemnych oskarżeń, to w przestrzeni publicznej. Jakbyśmy jeszcze nie wyrośli z walki klas, zamiast szlachetnego sporu mamy wilcze kąsanie. Do kogo to arcybiskup Głódź mówił albo przeciwko komu?
Ja myślę, że słuchając wczoraj...
Do kogo woła?
Słuchając wczoraj wszystkich wypowiedzi biskupów, ja bym nie powiedział do kogo, tylko biskupi w Boże Ciało, to jest naturalne, bo to jest święto, kiedy Kościół, wierni, no, mówiąc bardzo prosto, wychodzą na ulicę i ten Kościół rzeczywiście staje się taki powszechny. Nie mówią do kogoś, tylko mówią o tym, co się dzieje. Co dzieje się wśród nas, wśród wiernych, ale też co dzieje się wśród Polaków. Stąd ja myślę sobie tak, zarówno arcybiskup Głódź, jak i pozostali biskupi, którzy wczoraj wypowiedzieli kilka ważnych słów, myślę, że raczej diagnozowali to, co się, to z czym się mierzymy na co dzień, niż pouczali, czy próbowali coś zmienić.
No a ja bym się tu nie zgodziła, bo jak słyszę biskupa Gądyckiego, który w Boże Ciało mówi, właściwie krytykuje, tak można by to powiedzieć, tak, jakiś zapowiadany przez władze Poznania 24-godzinny dyżur ginekologiczny, co to nie jest przeciwko komuś albo do kogoś?
Znaczy arcybiskup Gądycki akurat to był taki odprysk, przepraszam za kolokwializm, jego wystąpienia. Generalnie no, była to pojęty. Jednak krytyka referendum w Irlandii i no to fundamentalne stwierdzenie, że zło nie staje się dobrem tylko dlatego, że popiera je większość, prawda? I myślę, że wokół tego priorytetu arcybiskup Gądecki osnuł swoją wypowiedź, natomiast no, nie od dziś znane są jego krytyczne uwagi do polityki, w tym tej światopoglądowej władz Poznania. Niemniej wydaje się, że były takie dwa czy trzy główne myśli w przesłaniu biskupów. Zastanawiam się, czy to było uzgodnione, czy nie. Myślę, że trochę tak. Znaczy pierwsza to było jednak odwołanie do stulecia odzyskania niepodległości i podkreślenia, że tę niepodległość budowaliśmy też dzięki wierze, prawda? I to się przejawiało oczywiście najbardziej w Warszawie, ale nie tylko. Druga, o czym pani redaktor wspomniała już, mianowicie różnijmy się, różnorodność jest ważna, ale nie nienawiść i owo kąsanie się, żeby zacytować arcybiskupa Głódzia. I wreszcie trzecia, to znaczy mądre zagospodarowanie naszej wolności. O tym mówił w Krakowie arcybiskup Jędraszewski, mówiąc, że no trochę, nawet takie mocnego użył stwierdzenia, że suwerenność po 89 roku była tak, ale towarzyszyło jej wyszydzanie takich treści jak ojczyzna, rodzina czy patriota.
A właśnie a propos tego sformułowania, ja miałam takie wrażenie, że trochę przesadził. Znaczy, że to było za mocne, że to jest, teraz dosyć często słyszę takie sformułowania, że po 89 roku to właściwie ani historia, ani pewne wartości się nie liczyły. I mnie się wydaje, że to często, mam takie wrażenie, że to jest trochę za mocna opinia. Zgadzacie się, czy nie? Znaczy może po prostu wyrażanie opinii w taki dosyć drastyczny sposób bardziej do nas przemawia.
Znaczy ja nie wiem, jak można mniej drastycznie opowiedzieć, a doświadczyłem tego osobiście, wizytę w więzieniu na Rakowieckiej i ta myśl, co się stało, że przez tyle lat, po 89 roku, nie udało się zagospodarować i pokazać miejsca, w którym ginęli po 45 roku Polacy. Zastanawiałem się, stojąc tam w celi Pileckiego, rotmistrza Pileckiego, jak to było możliwe, że mimo odzyskania wolności w 89 roku, przez tyle lat nikomu nie zależało albo nie udało się przekonać nikogo, żeby na przykład w więzieniu na Rakowieckim zrobić miejsce, w którym będziemy pamiętać i będziemy przypominać o tym, co wydarzyło się.
Wiesz, ale
wtedy.
Nie udało się, a tak, wyszydzanie to jest jednak większy ciężar gatunkowy.
No, być może tak, no... Jedni doświadczyli tego mocniej, inni słabiej. No, ja mam to szczęście, że w ten czas zawodowy wchodziłem w bardzo ciekawym, ale też dobrym takim, mam wrażenie, momencie. Gdyby porozmawiać z osobami, które po 89 roku no, nie trafiły na dobry moment, tak? Czy inaczej, nie poradziły sobie z różnych powodów z sytuacją, w której się znalazły, to myślę, że tam też wiele takiego żalu i wiele słów zbliżonych do wyszedzania pewnie by się pojawiło.
Jan Błaszkowski, do kogo mówią biskupi? Kto tego słucha?
Myślę, że homilie arcybiskupów i kardynałów, które wczoraj słyszeliśmy, przede wszystkim arcybiskupa Głudzia, Gądeckiego, kardynała Nycza, poświęcone takiej krytyce liberalizacji przepisów aborcyjnych, będące apelem o z kolei ustawy, które byłyby bardziej takie pro-life, czy też o większą troskę i naszą empatię wobec osób niepełnosprawnych, pokazują jedno. Pokazują, że wbrew temu, co mówi część krytyków Kościoła, przyklejając go dzisiaj do partii rządzącej, a Kościół od lat, chyba tak jak powiedział Maciek, od czasów wolnej Polski to szczególnie widać, a jest w bezustannym sporze również z obecnie rządzącymi i z tą władzą, która jest demokratycznie wybrana, a nie jest z jakiegoś komunistycznego, sowieckiego nadania. Ja myślę, że ten głos Kościoła jest w dużym stopniu też głosem krytyki aktualnie rządzących. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość w swoich decyzjach, zarówno tych dotyczących pomocy osobom niepełnosprawnym, jak i też pewnej takiej bierności wobec zmian w ustawie aborcyjnej, pokazuje jedno, że bardziej od bycia partią chrześcijańsko-demokratyczną, a za taką się mieni, za partię chadecką, jest jednak partią do bólu pragmatyczną. I taką, która na ołtarzu aktualnych korzyści politycznych, takich jak poparcie społeczne, możliwość po prostu rządzenia, kładzie pewne wartości, do których werbalnie się przyznaje jako partia chrześcijańsko-demokratyczna. I to, co robi teraz Kościół, to jest właśnie, tak jak powiedziałem na początku, znak, że Kościół pozostaje w takim permanentnym sporze z aktualnie w danym momencie rządzącymi. Czyli trochę zadaje kłam temu, że z jednej strony jest przyklejony do PiS-u, a z drugiej strony zadaje też kłam temu, że on się jakoś tak miesza w politykę, no bo można powiedzieć, że zabiera głos w takich sprawach, w których politycy chyba niespecjalnie chcą mówić.
Szczególnie jeśli chodzi o sprawy zaostrzenia ustawy aborcyjnej. Nie, tak,
no. Dla Kościoła, dla hierarchów Kościoła oczywiście są pewne kierunki, z których Kościół nie zawróci. Aczkolwiek niektórzy uważają, że jest ten nacisk choćby na Ojca Świętego Franciszka, żeby również pewne dogmaty kościelne czy pewne prawdy kościelne zliberalizować. Natomiast Kościół nie rządzi, Kościół nie podejmuje w tym zakresie decyzji. Co do owej krytyki, ja bym tak nie nazwał tego, bo choćby kardynał Nycz podkreślił to, co przecież tak bardzo jest istotne w decyzjach partii rządzącej, że stosunek do biednych, samotnych i opuszczonych jest miarą dojrzałości społeczeństwa i państwa, że zacytuję. Więc to ukłon, myślę, w kierunku tych decyzji, które owa władza podejmuje. Ale wrócę na chwilę jeszcze do tego wyszydzania, o którym rozmawialiśmy. Ja myślę, że to nie jest tylko przeszłość. Znacie zapewne, bo głośny był także w mediach społecznościowych cytat z posła Tomasza Cimoszewicza, który no, jak to nazwać, jak nie wyszydzanie, stwierdzenie, że usiedli na ulicy, odprawiają msze, gdzie policja, która powinna to towarzystwo przywołać do porządku. No to jest jednak krzydzenie z pewnej tradycji, która jest bardzo głęboko, bo od 800 lat zakorzeniona w świecie chrześcijańskim.
Ale ja myślę, że to jest świadoma kalkulacja polityczna.
Znaczy prowokacja pewna.
Też
tak.
Nawet nie prowokacja, to jest świadoma kalkulacja polityczna zakładająca, że w tym kraju oprócz osób, dla których Kościół jest ważny, udział w praktykach religijnych jest ważny i oprócz tych tysięcy na ulicach polskich miast i wsi idących w bożocielnych procesjach, jest duża grupa ludzi, która nie praktykuje tych ceremonii religijnych i która chodzi do wyborów, I takie wypowiedzi jak posła Cimoszewicza, czy kilka lat temu naszej pomorskiej pani poseł Agnieszki Pomaski, której przeszkadzały ołtarze na ścieżce rowerowej, są świadomym ukłonem i próbą przyciągnięcia tych wyborców, dla których Kościół to samo zło.
Ale panie Janie, przed chwilą był pan łaskaw skrytykować Prawo i Sprawiedliwość, jakoby był za mało chrześcijańsko-demokratyczną partią. Ja chcę przypomnieć, że pan Tomasz Cimoszewicz, pan poseł Tomasz Cimoszewicz należy do Platformy Obywatelskiej, która jest w Europejskiej Partii Chrześcijańskich Demokratów.
Ja nie powiedziałem, że to mi się podoba, to co robi w tej chwili pan Cimoszewicz. Tylko chcę powiedzieć, że to jest świadoma kalkulacja, że za tym stoi coś więcej niż tylko wyszydzanie, które można potraktować jako taki zewnętrzny przejaw swojej własnej osobistej niechęci czy nawet nienawiści do Kościoła.
No, obserwacji...
Zatem świadomi, stoi świadomy polityczny zamysł przyciągnięcia do siebie tych wyborców, dla których praktyki religijne są, jeśli nie obojętne, to nawet są czymś takim, co przyjmuje się z niechęcią. I pokazania siebie jako reprezentanta tego środowiska. Ono nie jest w Polsce w większości, ale ono chodzi na wybory. I tylko z tego powodu.
Wczoraj część takich kierowców chodzi o widziałam PiS, osobiście.
To tego to... Ja po prostu powiedziałem, że ta partia jest do bólu pragmatyczna. No, chcę tylko przypomnieć, być może część naszych słuchaczy pamięta słynne wypowiedzi, bądź eksponowanej pani poseł Prawa i Sprawiedliwości Janny Lichockiej, dawniej dziennikarki, która ze zdecydowaną agresją wypowiada się o ruchach pro-life. I ona jest jedną z ważnych twarzy i głosów.
Tak, tylko jeżeli mówimy o pragmatyzmie, to do bólu pragmatyczny jest z tego, co pan mówi, pan poseł Tomasz Cimoszewicz, którego miejsce chyba jest bardziej na zdecydowanej lewicy, a nie w partii, która jest w grupie chrześcijańsko-demokratycznych ugrupowań. No to jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
W praktyce, co jak pan wie, to
każda partia ma w Polsce ludzi, którym choćby z powodu własnych życiorysów daleko jest do bycia prawym i sprawiedliwym.
Jan Błaszkowski.
A ja powiem jeszcze trochę zamykając wątek być może Bożego Ciała, że bardzo się cieszę, bo widziałem wczoraj, zresztą jak co roku, te nasze procesje bożocielne nie maleją. Odwrotnie, w Pruszczu, w którym mieszkam, rozbudowują się osiedla, pojawiają się nowi parafianie i ta procesja co roku jest, mam wrażenie, coraz dłuższa. To cieszy i tak powinno zostać.
To mówił Maciej Woźko, jest też Jan Błaszkowski, Jacek Rybicki. To są komentarze w Radiu Gdańsk. 20 to właściwie zima prawie. Maciej Woźko, Gazeta Bankowa, Jan Błaszkowski, Fakty TVN, Jacek Rybicki, publicysta i związkowiec, komentatorzy. Porozmawiajmy o pieniądzach. Polska ma otrzymać 64 miliardy euro w ramach polityki spójności w tym nowym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej. To jest cięcie na poziomie 20 mniej więcej procent. Wcześniej podawano, że to może być 24 miliardy euro, teraz mówi się o około 20 miliardach euro. Janusz Lewandowski, europoseł, nawet taki opublikował taką infografikę. Jego zdaniem może to być jeszcze więcej, nawet 28 miliardów euro, bo on twierdzi, że od tej kwoty wyjściowej do kwoty wynegocjowanej, że zazwyczaj to są kwoty potem mniejsze. Jak to wygląda? To wygląda jak kara. Czy taka jest po prostu konsekwencja Brexitu i tego, że ciężar gatunkowy jest teraz przeniesiony z dosyć przyzwoicie rozwijającej się Europy Środkowo-Wschodniej na południe, biedniejsze południe Europy?
Oba te stwierdzenia, często w ostatnich dniach w mediach podnoszone, są nieprawdą. Z bardzo prostego powodu. Z tytułu Brexitu Unia Europejska, budżet Unii Europejskiej traci mniej więcej 5, 6, może 7 miliardów euro. Bo taka jest mniej więcej różnica między tym, co... Więc to się ma nijak choćby do tych 20 tam kilku miliardów, które choćby traci Polska. Drugie stwierdzenie podnoszone nawet przez poważnych polityków opozycji, że to jest kara, jest równie nieprawdziwe, dlatego że dotyczy to całego bloku państw, państw środkowoeuropejskich. Jest to ewidentnie związane z innym, jakby z przestawieniem zwrotnicy, prawda, z Europy Środkowo-Wschodniej na Europę Południową. Większą kasę dostają Włochy, mimo że dalej pozostaną płatnikiem netto Włochy. Większą kasę dostanie Hiszpania, większą kasę dostanie Grecja i większą kasę dostaną Bałkany, czyli Skandynawia, Bułgaria i Rumunia. I to jest pewna polityka. Czy to jest polityka trafiona? No, to co pani powiedziała, my jesteśmy odrobinę bogaci, prawda? I w tych skomplikowanych unijnych przeliczeniach, które są dokonywane, tak to wychodzi. Budżet Unii w 2016 to było około chyba 117-120 miliardów euro, prawda? Teraz to jest więcej i w ramach tego budżetu będziemy się poruszali. To jest jeden aspekt i drugi już na koniec tylko, no zobaczymy, przyjęcie budżetu wymaga jednomyślności. Polscy politycy zapowiadają już, że budżetu w takim kształcie rząd polski nie poprze. Więc oczywiście wtedy będzie obowiązywało prowizorium tak zwane budżetowe, ale zobaczymy, czym te negocjacje się zakończą.
Mhm. Maciewoszko?
To, że Polska dostanie mniej środków z funduszy spójności, czy kilku innych, tam jeszcze są kwestie związane z wsparciem rolnictwa. Wiadomo od samego początku, kiedy temat budżetu, czy kolejnej perspektywy budżetowej Unii się pojawiał. Nie ma to moim zdaniem nic wspólnego z karaniem i w głowie mam rozmowę z jednym z urzędników unijnych, który mówi, Polska nie jest tematem w rozmowach budżetowych z prostego powodu. Mamy trzy inne problemy w tej chwili. Pierwszy to jest Brexit i to jest duży problem dla Unii i również dla budżetu. Nawet jeśli powiemy sobie, dobrze, no to nie zawali budżetu. Oczywiście, że nie zawali, ale Brexit jest problemem z jeszcze jednego powodu. Brexit jest sygnałem dla kilku krajów, również ze strefy euro, że nic nie jest raz na zawsze i że można podejmować nawet bardzo zaskakujące decyzje. Taką decyzją był przecież Brexit, czy decyzja Brytyjczyków o wystąpieniu z Unii. Drugim problemem jest to, co mówił pan Jacek, czyli południe, Włochy, Grecja i właściwie całe południe Europy i generalnie kryzys strefy euro, to znaczy to, co się działo ostatnio we Włoszech i powrót rozmów, czy powrót propozycji, żeby a może zastanowić się nad tym, czy nie wyjść ze strefy euro, jest problemem drugim Unii Europejskiej. I trzecim problemem, najświeższym i być może najtrudniejszym w perspektywie 2-3 lat, to jest wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi, no tak, i decyzja Stanów Zjednoczonych o wprowadzeniu ceł na stal i aluminium, co jest, jak można się spodziewać, początkiem całego procesu. To są trzy problemy, z którymi ten budżet, czy twórcy budżetu muszą się zmierzyć. Polska i to, ile my dostajemy, jest na samym końcu. Pamiętajmy jeszcze o jednym argumencie, który się pojawia, a który też pan Jacek przytoczył. Jesteśmy w trochę lepszej sytuacji, niż byliśmy 10 lat temu.
Ale z drugiej strony 20% cięcie, czyli gdzieś na poziomie 20 miliardów euro, to jest jednak duża kwota, a myśmy się trochę w Polsce przyzwyczaili do takiego swobodnego wydawania unijnych pieniędzy. Ewentualnie zmartwieniem był wkład własny, wcale nie musiał być taki duży. Może to jest w ogóle czas, żeby trochę przestawić myślenie, że za chwilę, czyli za lat 10-15, skończą się te pieniądze, z których my się tak dobrze rozwijamy w niektórych aspektach.
Ale to myślenie, mam wrażenie, już przestawiamy, bo na kongresach gospodarczych, na których na ten temat się rozmawia, tematem, jednym z głównych tematów jest to, jakich instrumentów finansowych szukać. Na przykład samorządy, jakich instrumentów finansowych mogą szukać, czy powinny już się przygotowywać do tego, choćby obligacje, żeby poradzić sobie z inwestycjami w momencie, kiedy ten strumień środków unijnych no, może nie wyschnie, ale będzie na pewno skromniejszy.
Jan Błaszkowski, kara odwet czy naturalna kolej rzeczy?
To jest kompletnie nieważne. To jest kompletnie nieważne, jakie są realne przyczyny zmniejszania tego strumienia pieniędzy i sprawienia, że z 5 euro będziemy dostawać teraz tylko 4. Istotne jest to, jak ta historia zostanie opowiedziana w Polsce. I myślę, że
przez polityków.
Przez polityków, tak. I myślę, że przy całym szacunku do wypowiedzi pana Jacka Rybickiego, Maćka Wośko, a nie zwycięży ten racjonalny głos próbujący wytłumaczyć, dlaczego dostajemy mniej, tylko zwyciężą doraźne cele polityczne, które będą kazały opozycji mówić, że to wina PiS-u i że jak my byśmy rządzili, to byłoby tyle samo albo jeszcze więcej. Z kolei Prawu i Sprawiedliwości ta sytuacja pozwoli po raz kolejny na użytek wewnętrznej polityki i tutaj polskich wyborców odgrywać taką rolę twardego, niezłomnego, co to ani guzika nie oddadzą, wstają z kolan i będą bronić polskich interesów, a jak trzeba będzie, to nawet zawetują i tak dalej, ponieważ to się będzie w krajowej polityce opłacać.
I gdy krajowej, ale też pamiętajmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego
tak,
w przyszłym
tak,
roku.
Tak, to tak. I właśnie chciałem do tego na końcu nawiązać, że nie do końca rozumiem te mechanizmy rządzące tworzeniem budżetu na najbliższe lata w Unii Europejskiej, ale zadaję sobie pytanie, jak będzie wyglądał zarówno Parlament Europejski, jak i jaki będzie skład Komisji Europejskiej po eurowyborach na wiosnę w przyszłym roku. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że on będzie mniej chadecki, mniej socjalistyczny, a większą rolę w tym parlamencie i być może również w decyzjach później Komisji Europejskiej odgrywać będą politycy z partii, nazwałbym to eurosceptycznych, albo może inaczej, mocno stawiających interes własnych państw ponad, czyli interes narodowy ponad interes zwany Solidarnością Europejską.
No, to problem z przyjęciem tego budżetu może być większy niż kiedykolwiek dotychczas w tym kontekście.
To na pewno.
Zostanie przyjęty po wyborach, nie?
Zresztą to już i politycy, i ekonomiści bardzo wyraźnie podkreślają, że rozmowy na temat tego budżetu będą trwały właściwie do ostatniego dnia, czyli mamy przed sobą porządny rok przynajmniej.
A propos jeszcze rozgrywek politycznych, to dodać można jeszcze jedną, że na pewno to nie PiS na salonach europejskich ma wpływy. Jeżeli ja słyszę, że komisarze walczyli jak lwy o budżet, a pani komisarz Bieńkowska nie odezwała się podczas ani słowem, jeżeli podobno prezydent Europy również niewiele mógł wskórać, jeśli chodzi o budżet, no to zadaję pytanie o ich siłę przebicia. Ale to troszkę tak na marginesie. Natomiast jeszcze myślę, jedną rzecz warto podkreślić. Dlaczego południe? Dlaczego bastion południowy? Myślę, że dla Brukseli spokój, czy też takie bezpieczeństwo tego bastionu południowego, to jest też kwestia imigrantów. Prawda? To są kierunki, którymi imigranci do Europy docierają. Hiszpania, Włochy, Grecja, prawda? I rozchwianie w tych krajach groziłoby spotęgowaniem tej fali. Więc myślę, że to jest też powód kierowania tego strumienia pieniędzy bardziej na południe.
No, szczególnie jak popatrzymy teraz na sytuację polityczną we Włoszech.
Jeszcze jedna uwaga taka gwoli sprawiedliwości. Również poszkodowani w tym nowym projekcie budżetu
Niemcy.
Są Niemcy, prawda? Bo Niemcom też bodaj 20% mniej
to
mają.
To oznacza chyba tam minus 2 miliardy, coś tam takiego.
Tak.
Absolutnie.
Ale w procentach się wszystko zgadza, też 20.
Na przykład Węgrom zabiera się minus 23, tak jak Polsce, prawda?
Nie więcej niż Polsce.
Tak,
więcej
wstępnie.
Niż Polsce.
Tak. Maciej Wośko, Jan Błaszkowski, Jacek Rybicki, komentatorzy. Komentarze w Radiu Gdańsk, Agnieszka Michajłów, Maciej Wośko, Jan Błaszkowski, Jacek Rybicki. Tydzień temu, panowie, rozmawialiśmy o nim, o RODO. No i jakoś przeżyliśmy ten tydzień z RODO, chociaż muszę powiedzieć, że jak czasem słyszę historię, co nam to RODO robi i jaka ta polityka prywatności jest, czego nam robić nie wolno, to mi się włos na głowie jeży, ale pomyślałam sobie, tak, że RODO uratowało wybory samorządowe w Polsce. Bo okazuje się, że jednak nie można zamontować kamer w lokalach wyborczych, bo to by właśnie już naruszało rozporządzenie o ochronie danych osobowych. A i tak wszyscy chyba wiedzieliśmy, że to z tymi kamerami się w tym roku kompletnie nie uda. Pytanie, czy to dobrze? Bo mnie się, szczerze mówiąc, znaczy ja nie wierzyłam w to, że się uda w każdym lokalu wyborczym zamontować kamery, ale z drugiej strony ta dyskusja o fałszowaniu wyborów, o tym, że ludzie nie potrafią wypełniać karty głosowania, czy że potencjalnie możliwe były jakieś nieprawidłowości, wydaje mi się, że to też nie jest dobra dyskusja. Jak wy to widzicie?
Ale ja nie rozumiem.
Szczególnie na przykład w ostatnich wyborach, kiedy wiesz, wszyscy mówili, że właściwie prawie wybory, znaczy nie wszyscy, część mówiła, że wybory zostały sfałszowane, bo PSL miał taki, a nie inny wynik. Albo że było tak dużo głosów nieważnych. Znaczy nie wiem, czy kamery coś by pomogły, bo przecież...
No tak, ale tam były zaskakujące wyniki, zwłaszcza właśnie związane z głosami nieważnymi, kiedy się okazywało, że w jednej z gmin, nie pamiętam, czy to było Mazowsze, czy Podlasie, wszystkie głosy nieważne, znaczy nie dotyczyły właśnie PSL-u, że dawały zwycięstwo PSL-owi. I myślę, że wprowadzenie takiego systemu pracy komisji wyborczych, który da nam no prawie stuprocentową pewność albo zaufanie do tego, że nic tam się nie da zrobić.
Ale przez kamery czy przez dwie komisje?
I przez dwie komisje, i przez kamery, no w każdy możliwy sposób.
A to nie, Maciej,
ja powiem
nie
tak,
że wszędzie są mimo wszystko ludzie.
Jesteśmy w XXI wieku i mam wrażenie, że taka jawność pracy komisji wyborczej, która w moim imieniu zlicza głosy.
Tylko jest... pytanie, czy kamery będą na tyle skuteczne, żeby temu zapobiec? I jak się to ma do jednak tajności wyborów, prawda? Ja myślę, że to jest takie pójście trochę na łatwiznę z kamerami. Być może warto poszukać w innych systemach. Ja pamiętam, że będąc gościem w Stanach na wyborach, tam się dziurkuje. Znaczy,
nie ma
możliwości dostawienia, czy tam jakichś machinacji, prawda? Bo oddaje się głos poprzez przedziurkowanie w odpowiednim miejscu, jest taki system, który to umożliwia, prawda?
Ale taki zwykły dziurkarz, czy jakiś coś poważniejszego?
Znaczy, ja nie głosowałem, więc siłą rzeczy, tylko...
Każdy w domu ma dziurkarz, prawda?
Więc zresztą, żeby było śmieszniej, to tam w czasie wyborów głosuje się na 20 różnych organów, prawda, łącznie z sędziami, niesędziami,
radę,
prokuratorami
radę,
i tak dalej. Ale chcę powiedzieć, że więc są różne możliwości spowodowania, żeby te wybory były transparentne. Myślę, że niekoniecznie trzeba do tego kamer, natomiast rzeczywiście RODO raz, że uratowało trochę pieniędzy w budżecie, bo chyba to miało kosztować 600 milionów czy 500 milionów złotych, a dwa, że znając nasz system przetargowy, to pewnie trudno byłoby...
Przyszłoroczne wybory może.
Tak, trudno byłoby na te wybory zdążyć.
Maciej?
No ja już mówiłem, że...
Ty pokładasz nadzieję w technice.
Ja pokładam nadzieję w technice i bo trudno mi w 100% zaufać pewnej uczciwości członków wszystkich komisji, choć pewnie dostanę za to po głowie od słuchaczy, no bo okej, po to mamy komisję, po to mamy mężów zaufania, po to jakby budujemy cały ten system, żeby to głosowanie odbyło się jak najbardziej fair. Natomiast, no, tak jak mówię, przypadki na szczęście, no nie wiem, nieliczne, ale przypadki, które obserwowaliśmy w poprzednich latach w wyborach, zwłaszcza właśnie samorządowych, no nie napawają takim optymizmem. Myślę, że cały czas szukać należy takiego sposobu, który da nam więcej spokoju w głosowaniu.
Boszkowski, ty pokładasz nadzieję w technice czy w ludziach?
Trzy uwagi. Jedna dotycząca takich zdolności organizacyjnych naszego państwa, które ujawniły się przy okazji pomysłu z kamerami w lokalach wyborczych. Dwa, to kwestia RODO. Trzy, to kwestia transparentności wyborów, o której mówił Maciek. Jeśli chodzi o kwestię takiej siły i organizacji naszego państwa, to myślę, że RODO rzeczywiście uratowało Polskę przed kolejną kompromitacją, czyli niezdolności do przeprowadzenia dość poważnego projektu infrastrukturalnego, jakim byłoby zapewnienie w drugiej dekadzie XXI wieku streamingu z kamerek internetowych we wszystkich lokalach wyborczych. Brzmi kuriozalnie, ale w słowach Bartłomieja Sienkiewicza z knajpy Łusowy, że państwo to HD i kamieni kupa, jest w dalszym ciągu dużo prawdy.
Czyli daleko nie trzeba szukać. Ja tak. Mieszkam na wsi i wiem, jak u mnie działa internet, tak. Więc streaming to byłaby trudna historia.
Sprawa druga. Sprawa RODO. Za tak zwane dane wrażliwe uważa się wszelkie dane, na przykład o poglądach politycznych danego człowieka. Potrafię sobie wyobrazić, że sam akt głosowania, czyli pójścia na wybory, mógłby przez obywateli być uznawany za daną wrażliwą. To, czy ja w ogóle chcę uczestniczyć w tym święcie demokracji, czy nie. Nawet nie to, na kogo głosuję. Tylko to, że pojawiam się w lokalu wyborczym.
Jest już deklaracją.
Tak, jest jakąś deklaracją polityczną. I w tym układzie wyborca może nie życzyć sobie, aby inni wiedzieli, że on w ogóle na wybory poszedł. Bo to jest dana wrażliwa. I sprawa trzecia, o której mówił Maciek, i pan Jacek też trochę wspominał, transparentność wyborów. Myślę, że grzech pierworodny i największą rzecz złą, którą zrobiono wyborom, to była nowelizacja ordynacji wyborczej, podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, która pozwalała niszczyć karty wyborcze, a nie je przechowywać tak, jak to było drzewiej. Czyli de facto uniemożliwiała sięgnięcie do źródła, czyli do kart wyborczych w sytuacji wątpliwości związanych z tym, ile osób głosowało i na kogo głosowały i ile głosów było nieważnych i czy na przykład nie związane było to z drugą kreską, bo nie ma dziurek.
Na przykład wglądu w moją kartę wyborczą, którą gdzieś tam...
To wyobrazić. To bardziej chodziło o takie dane masowe, których de facto nie można w tej chwili zrobić. Fundacja Batorego uprosiła w ramach projektu badawczego, żeby po prostu ileś tam tysięcy kart zachowano.
Ale z tymi kartami to nadal jest problem. No więc się okazuje, że nie wiadomo kto ma archiwizować 3,5 tysiąca ton kart. Bo się przerzucają odpowiedzialnością komisja, samorządy i tak dalej. Czyli to będzie kłopot.
Czyli, ale nie, to by z tego wynikało, że wrócono do... Znaczy, że
z tego chyba wynika, bo jest problem, kto ma to archiwizować.
Do archiwizowania i to jest dobre. I to jest akurat dobre.
Maciej Wośko z Gazety Bankowej, Jan Błaszkowski, Fakty TVN, Jacek Rybicki, publicysta i związkowiec. To były komentarze w Radiu Gdańsk, piątkowe. Kolejne już w przyszłym tygodniu.
Wszystkim dzieciom najlepszego.
Każdy z nas jest dzieckiem, to dla nas. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.